bo wszyscy też mówią, dlaczego piłkarze tyle zarabiają versus, no nie wiem, mamy koszykówkę, tenis, no wszystkie inne dyscypliny.
Codziennie czytałem artykuły, że firmy w Anglii zwalniają po 10, 20, 40, 50 tysięcy osób. Do mniej więcej 35 roku życia szukamy odpowiedzi na zewnątrz. I mniej więcej w 35 roku życia ten nasz fokus idzie do środka. I od tego momentu wchodzimy w siebie i tam szukamy odpowiedzi. I kolejnym krokiem była S-klasa. W momencie, gdy masz S-klasę, to przeskakujesz na inny poziom klientów. I wtedy klienci typu Rothschild, typu rodziny królewskie, czy to z Wielkiej Brytanii, czy to gdzieś ze świata, czy to celebryci, czy to prezesi globalnych korporacji, to oni wtedy siadają w takich samochodach. Czyli wszystko, co VIP-owskie i premium podczas Mistrzostw Świata, gdziekolwiek one się nie odbywają, to my jesteśmy źródłem, czy my jesteśmy podpięci pod źródło tych oficjalnych rozwiązań. Spotkać się, czy obejrzeć mecz Polska, Argentyna z Roberto Carlosem na przykład, jeżeli to jest Twoje życzenie?
Zapytam, czy duże pieniądze według Ciebie psują? Bo największe różnice zauważasz między życiem w Polsce a w UK? Gdzie jest lepiej?
I nawet jeżeli to jest minimalne wynagrodzenie, to za to minimalne wynagrodzenie masz wyższy standard życia. Że podjeżdża skuter i wybija szybę w sklepie jubilerskim i kradnie zegarki. Stan flow po polsku to jest stan przepływu. To jest moment, w którym jesteśmy w 100% skupieni na wykonywanej czynności.
Zapraszam na spotkanie z topowymi przedsiębiorcami 8-10 września w hotelu Heron Life Hotel, pięciogwiazdkowy hotel, który zbudował Andrzej Wiśniowski. Czy temat samotności przedsiębiorcy jest Ci znany? To tutaj 8-10 września po raz kolejny tworzymy rodzinę biznesową, gdzie na pierwszym miejscu stawiamy na relacje. Tutaj nic nie sprzedajemy, bo najważniejsi są ludzie. 3 dni topowi przedsiębiorcy, wiedza od najlepszych z branży i czas na relaks. Niezależnie od tego, jak duży jest Twój biznes, zapraszam Cię właśnie w to miejsce i mam nadzieję, że zobaczę się z Tobą. Do zobaczenia, cześć.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość, Grzegorz Krakowski, który prosto z Londynu wrócił ponownie do Polski, żeby robić duże rzeczy wokół sportu, więc bardzo się cieszę, bo dzisiaj trochę o tym porozmawiamy.
Super, dzięki. Dzięki za zaproszenie, Łukasz.
To Grzegorz, z grubej rury, jak to się stało, że Twoim klientem był Sir, nie wiem czy dobrze powiem, Sir Evelyn Rothschild, tak, z rodziny Rothschildów?
No.
Tak? Dobrze powiedziałem?
Dobre pytanie, bo faktycznie w Polsce wymawia się Rothschildowie, z tego co nauczyłem się ostatnio, a po angielsku powiedzielibyśmy Rothschilds.
Rothschild, okej. Okay. Doradza m.in. królowej Elżbiecie II, no legenda, więc jak to się w ogóle stało, że jedziesz do Anglii, Polak, zazwyczaj się kojarzyło, wyjeżdżaliśmy tam do pracy po prostu za najniższą, jakąś tam, wiesz, żeby gdzieś załapać się i robić karierę, a ty tutaj z grubej rury.
Faktycznie, grube działa na początek wyciągasz. Ja do Londynu wyjeżdżałem po to, żeby mieszkać w Londynie. To był mój plan, bo jeszcze jak studiowałem w Polsce, to wjeżdżałem sobie na wakacje do Londynu dorabiać i czułem, że to będzie moje miejsce na ziemi przez jakiś okres czasu mojego życia tutaj, więc jechałem tam po to. Jechałem, wyjeżdżając miałem gotowy plan, niezbyt szeroki, ale plan mówił, żeby być szoferem, bo to będzie mój skrót do tych najciekawszych, najbogatszych, najbardziej kolorowych ludzi na świecie.
Czyli zostałeś szoferem. No ale dobra, jak to się stało, że zatrudniasz się, przecież nie każdy mógł tak, że zatrudni się jako szofer i nagle będzie, to jakbyś to w skrócie mógł przybliżyć.
No zajęło mi to pewnie lat 7, 8, może 9, żeby wejść na ten poziom szoferki w Londynie. Tam rynek londyński jest generalnie największym szoferskim rynkiem na świecie. Więc ilość samochodów, ilość kierowców, ilość firm, która obsługuje klientów, jest po prostu ogromna, liczona w tysiącach. I faktycznie to zajmuje czasu, żeby zdobyć odpowiedniego doświadczenia, żeby ludzie i firmy zaufali Tobie, żeby ci klienci, którzy stają się Twoimi klientami, wiedzieli, że Ty jesteś na tym odpowiednim poziomie. Więc tam nie ma przypadku, że trafiasz do takiej osoby. Ja wjechałem w 2008 roku. 1 sierpnia wylądowałem w Londynie i kilka tygodni później zaczął się krach gospodarczy na świecie. I tak jak w Polsce to nie było aż tak odczuwalne, to w Londynie było bardzo, bo jeździłem metrem, byłem królem metra przez pewien czas. Moja pierwsza praca w Londynie po przeprowadzce to było rozwożenie luksusowych aut do klientów w Londynie i w Anglii. Więc w jedną stronę fajną furą, z powrotem komunikacją publiczną. Więc dużo czasu na czytanie gazet. I był taki moment wrzesień, październik tegoż roku, gdzie codziennie czytałem artykuły, że firmy w Anglii zwalniają po 10, 20, 40, 50 tysięcy osób. Więc był taki dziwny vibe tego krachu. Tam faktycznie można to było dotknąć. Ja idąc dalej ze swoim planem starania się stać się tym szoferem, no i stałem się, zrobiłem wszystkie papiery, wszystko było pięknie, dostałem fajny samochód jeszcze firmowy z jednej z firm, dla której pracowałem i wszystko było spoko, oprócz tego, że nie było kogo wozić, bo te korporacje, które te firmy obsługiwały, cięły koszty na potęgę, no i pierwszym cięciem kosztów będą eventy, będzie transport niepotrzebny. Więc trochę pocierpiałem finansowo na początek i dużo osób czy rodzina mówiło mi, może powinieneś zmienić swój plan. Ja czułem, że muszę zostać w tym swoim pomyśle i do końca pociągnąć pomimo okoliczności niesprzyjających wtedy. No i co? No i faktycznie udało się. Wytrzymałem, zatrudniłem się w kolejnych firmach. Zaczynałem co najlepsze od Priusów i Priusy dzisiaj się kojarzą z Uberami na ulicach dużych miast. Wtedy 2009 rok to były mega sexy samochody, które oferowały ekologiczny serwis szoferski dla topowych klientów. I my takimi samochodami jeździliśmy, obsługiwaliśmy The City of London, obsługiwaliśmy telewizje brytyjskie, obsługiwaliśmy celebrytów, obsługiwaliśmy you name it, we had it w naszych samochodach. Więc to było moje wejście, to było moje zdobycie doświadczenia na tym poziomie obsługi takiego klienta premium czy klienta luksusowego. A jeżeli się dziwisz, że w Priusem można robić szoferski serwis, to jeżeli nie jechałeś tam z tyłu, jest naprawdę sporo miejsca.
Mhm. No ale tak się dostałem do właśnie Rothschilda i jeździł Priusem, tak?
Wtedy... Nie, absolutnie nie. Do Rothschilda jeszcze dojdę, więc tutaj na razie biorę rozpęd. Jak to się stało, że faktycznie taki klient jak on mógł trafić do mnie do samochodu. Kolejnym krokiem już po zdobyciu doświadczenia i jeżdżenia w tej firmie jakiejś, i z kupną własnego samochodu. Więc ja kupiłem sobie Mercedesa E-klasę i to jest moment, kiedy zaczynasz mieć prywatnych gości, prywatnych klientów, którzy przyjechali z tobą raz, poczuli, że chcieliby, żebyś ty ich woził i zaczęli do ciebie dzwonić. No i wtedy zaczynają tak naprawdę się przygody w Londynie jako szofera, bo się zbliża z tymi osobami. Część z tych klientów staje się twoimi znajomymi. Część z tych klientów, z tych znajomych staje się twoimi przyjaciółmi. Z częścią robisz biznesy. Więc różnej maści, treści, historie tam się wydarzały w tym samochodzie i wokół niego. Niemniej jednak, idąc w górę, kolejny krok to był BMW 7 i kolejnym krokiem była S-klasa. W momencie, gdy masz S-klasę, to przeskakujesz na inny poziom klientów. I wtedy klienci typu Rothschild, typu rodziny królewskie, czy to z Wielkiej Brytanii, czy to gdzieś ze świata, czy to celebryci, czy to prezesi globalnych korporacji, to oni wtedy siadają w takich samochodach. Wciąż posiadanie samochodu to nie robi tego, że oni będą do ciebie dzwonili, to ty jako szofer robisz tą różnicę. Mhm. Czyli znajomość miasta, czyli odpowiednie maniery, odpowiedni wygląd, odpowiedni poziom języka angielskiego. To wszystko składa się na to, czy klient ciebie poczuje, czy nie. Czy dana firma zleci ci danego klienta, żebyś mógł obsługiwać. Mhm. I tak się wydarzyło faktycznie w przypadku Sir Evelyn Rothschild. Mój partner biznesowy, szofer z Londynu, obsługiwał jego rodzinę i zaproponował mi włożenie go. No i tak zostaliśmy we dwóch jego kierowcami. No,
a właśnie to czego się najbardziej od niego nauczyłeś? No człowiek legenda za życia, więc jakbyś powiedział, no jakie tam nauki, no bo wyobrażam sobie, że to mega fascynująca praca, bo jeździsz i codziennie, no jesteś trochę częścią życia tych ludzi. Nie?
Tak, to prawda. I ja go woziłem u schyłku jego życia. I był taki moment w samochodzie, kiedy wiozłem jego i jego żonę. I jego żona, Lady de Rothschild, około 20 lat młodsza od niego. Kiedy ona zadała mu pytanie firmowe, ekonomiczne, nazywajmy to jak chcemy. I on jej odpowiedział, kochanie, to teraz ty rządzisz. Ja już szedłem ze sceny. Więc to było ciekawe obserwowanie faktycznie jakby przejęcia władzy przez nią, gdzie on już się czuł. On był coraz bardziej schorowanym człowiekiem. Czego się nauczyłem, wiesz co?
Zastanawiam się, jak oni żyją, jak oni, czy się różnią od innych ci bogaci, bo nieraz się mówi, że bogaci są często zepsutymi ludźmi, czasami właśnie mają jakieś maniery, że wiesz, nie wiem, coś ciekawego, czy ty masz życie, na pewno tego było. Czy rzeczywiście dostrzegasz różnicę, czy jednak no wiele jednak się idzie od nich nauczyć i, no i zmienić swoje też życie?
No ciekawostka była taka w przypadku ich, że oni prowadzili dwa oddzielne życia. Więc jak obsługiwałeś się, to obsługiwałeś się i nie mogłeś zdradzać drugiej osobie, co robisz z tą drugą osobą. Więc to była dla mnie też ciekawostka. Mieli jedną asystentkę, która to wszystko ogarniała, więc my byliśmy odpowiednio przeszkoleni, żeby nie popełnić gafy w jakimś momencie. Działy się w samochodzie historie typu prowadzenia deali, gdzie mówili, ok, dobra, to sprzedajmy teraz za 300 milionów dolarów jakiś assets, a kupmy teraz coś. Więc odbieraliśmy ich gości, z którymi oni rozmawiali, więc dla mnie największą wartością było słuchanie ich rozmów, w jaki sposób oni rozmawiają ze swoimi gośćmi, o czym rozmawiają i tak już biznesowo, profesjonalnie z tym, co teraz robię, wartością były miejsca, w które ja ich zabierałem. Czyli to były te topowe miejsca, czy w Londynie, czy w całej południowej Anglii, gdzie niedostępne dla zwykłych śmiertelników, w cudzysłowie to wrzucam. A oni tam bywali na bieżąco. Każdy wyjazd był do jakiegoś ciekawego miejsca, czy na spotkanie z kimś ciekawym. Choćby raz wiozłem jego na spotkanie w The Bank of England ze Stephenem Hawkingiem.
No to powiem Ci, że trochę myślę, że widzowie mogą Ci pozazdrościć, ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, co robisz dzisiaj, czym się zajmujesz, to wiem, mówiłeś trochę o tych biznesach, że tam dużo można było robić z nimi deali, ale jak to się stało, że nagle też z Anglii miałeś firmę w Nigerii, w Lagos, porównując tutaj pewnie przesłanie do Marka Zmysłowskiego, którego pozdrawiamy, goniąc czarne jednorożce, ale no jak to się stało, że nagle tam?
Pozdrawiamy Marka faktycznie, z Markiem się poznaliśmy i zapraszaliśmy się nawzajem na eventy przez nas organizowane. Świetna książka. Więc jeżeli czytelniku drogi, słuchaczu, nie czytałeś jeszcze, no to polecamy, na pewno ty też czytałeś.
Bo Marek był naszym gościem.
Okej, no to świetna lektura. Większość rzeczy, które teraz robię, o których będziemy rozmawiali dzisiaj, o czymkolwiek będziemy rozmawiali, będzie miała swoje źródło na tylnym siedzeniu mojego auta. Bo to tam się większość tych historii czy przygód moich rozpoczynała. I z Nigerią było nie inaczej. I miałem jednego klienta, który stał się moim znajomym i on polecił mi swojego znowu znajomego, który przylatywał do Londynu z Nigerii, zresztą, który był synem The General. The General to ze swego czasu w Nigerii człowiek rządzący Nigerią, w latach chyba 90., jeżeli się nie mylę. I poznałem jego syna, który też był reprezentantem Anglii w rugby. Pomimo, że był Nigeryjczykiem, dużo Nigeryjczyków z tych bogatych rodzin nigeryjskich studiuje w Londynie czy w Anglii. I później wracają, otwierając biznesy w Nigerii. Poznałem się z nim, zapaliśmy flow, był zadowolony z serwisu i powiedział mi, ok, no to za 2 tygodnie czy za 3 tygodnie przyjeżdża mój przyjaciel Bimbo, więc zaopiekuj się nim. No i faktycznie zaopiekowałem się w nim w taki sposób. Zostaliśmy się przyjaciółmi, później współpracowaliśmy na poziomie biznesowym, czyli ja obsługiwałem jego klientów premium i luksusowych z Nigerii, kiedy pojawiali się w UK, dając usługi szoferskie, dając usługi concierge, opiekowałem się też nimi, jego rodziną, kiedy przyjeżdżali do Londynu. I kiedy ja odwracałem swoje życie zawodowe, czyli to był moment, chyba 2019 rok, gdzie chciałem skończyć z szoferką i przeskoczyć na coś innego, zadzwoniłem do mojego wtedy przyjaciela i partnera biznesowego przez lata i powiedziałem mu, że będę z nimi pracował teraz. I oni prowadzą w Nigerii, a teraz robimy to razem na świecie, firmę Sports Management. Czyli jeżeli chodzi o rynek nigeryjski, bo to jest to, co robimy, jest najbardziej i najszerzej rozwinięte tam. I te obszary, w których tam działamy, to są prawa medialne, to są deale sponsoringowe, to jest talent management i to jest sportowe hospitality.
No to właśnie o sportowe hospitality, to jest dobre słowo, bo jak na razie brzmi tajemniczo, wyjaśnijmy w ogóle, może zaczynając, czym jest hospitality, bo niektórzy mogą rzeczywiście skojarzyć ze szpitalem, nie? Słówko.
Śmieję się, no bo faktycznie tyle razy miałem taką sytuację, gdzie gdzieś na networkingu biznesowym robiłem swoje prezentacje, używając tego słowa właśnie hospitality. I ludzie do mnie później podchodzili i mówili mi, że też mają znajomych w branży medycznej. Albo się pytali, czy nie pracuję w szpitalu. Więc i faktycznie tutaj muszę oddać cześć i hołd Karolowi Bartkowskiemu, który na jednym z pierwszych networkingów biznesowych podszedł do mnie i powiedział mi do mnie: Greg, musisz zmienić to słowo, bo ludzie nie będą tego rozumieli. A ja mówię: jak nie będą rozumieli? Przecież każdy rozumie słowo hospitality. Mówiący ja, po mieszkaniu 12 lat w Londynie i pracujący w branży hospitality. On mówi: nie, zobaczysz. I faktycznie, tak jak wspomniałem, właśnie takie historie się działy i dzieją się do dzisiaj. Mhm. Więc nawet ostatnio puściłem post na LinkedInie, gdzie wyjaśniłem to słowo i wyjaśniłem te historie i czym to hospitality jest. I hospitality w tłumaczeniu to jest gościnność. Mhm. To jest opieka. Czyli w kontekście biznesowym to jest opieka nad klientem, który pojawia się u Ciebie. I czy to jest hotel, czy to jest restauracja, czyli branża choreka, branża MICE i branża hospitality naturalnie się przeplatają między sobą.
A sport hospitality, bo skoro mówisz, że działasz w branży sportowej, to jak to ma? Czyli co, opieka nad wszystkimi eventami, tak? Biznesowymi.
To jest opieka nad klientem. To jest klient premium, czy to jest klient luksusowy, który chce się wybrać na jakieś duże wydarzenie sportowe na świecie. I niech to będą Mistrzostwa Świata, niech to będzie Formuła 1, niech to będzie Wimbledon, cokolwiek, gdziekolwiek jego marzenie jest, żeby się pojawić i to przeżyć, doświadczyć na poziomie wyższym niż kupno zwykłego biletu na stadion. Tam są i dużo ludzi nie wie tak naprawdę o tym, że na tych stadionach, na tych obiektach, gdzie te wydarzenia sportowe się odbywają, są ukryte strefy VIP-owskie. I tych stref VIP-owskich jest naprawdę tam dużo. No, na przykładzie Chelsea ostatnio byłem i mój partner biznesowy z Londynu zaprosił mnie na mecz Chelsea do strefy hospitality, gdzie wchodzisz, płacisz oczywiście odpowiednie premium za to, żeby tam się znaleźć, ale już wszystko masz w cenie, czyli alkohol, czyli dobre naprawdę jedzenie, najlepsze siedzenia na stadionie. I on mi powiedział, że takich stref, w których my byliśmy, i tam było może 70, może 100 osób, białe obrusy, super serwis kelnerski, takich stref tylko na jednej trybunie na Stamford Bridge jest 6. Na kolejnej trybunie jest kolejne 6. Więc to mówiąc o tym w kontekście, jak można skomercjalizować przestrzeń na stadionie. Mm-hmm. Tak? Więc wróćmy do Polski na stadiony, gdzie tego tak naprawdę nie ma, tylko nieliczne stadiony faktycznie oferują takie usługi.
Tak, może narodowe. No dobrze, to brzmi nieźle. Rozumiem, że mogę dzięki Tobie pojechać dowolnie na każdy event jakiś taki wypasiony na świecie. No to co jest takim flagowym eventem, jeśli chodzi o Twój biznes?
Faktycznie jesteśmy w stanie dotrzeć do rozwiązań na całym świecie i różne dziwne zapytania do nas trafiają. Nawet ostatnio byłem w Madrycie i ludzie dowiedzieli się, co robię. I ludzie z Indii w Madrycie pytali mnie o Mistrzostwa Świata w krykiecie, które odbywały się w Indiach, bo nie mogli zdobyć biletów. My mogliśmy, więc staraliśmy się pomóc. Niemniej jednak, to jest taki bardziej egzotyczny przykład, ale naszym flagowym produktem i wokół którego układamy strategię i nasze życie biznesowe w cyklu czteroletnim, to są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Czyli wszystko, co VIP-owskie i premium podczas Mistrzostw Świata, gdziekolwiek one się nie odbywają, to my jesteśmy źródłem, czy my jesteśmy podpięci pod źródło tych oficjalnych rozwiązań.
No dobra, ale czyli jak jestem takim VIP-em na Mistrzostwach Świata, to mam przywilej oprócz tego, co powiedziałeś, no bo stół w fajne miejsca, to jest na pewno już bardzo dla kibiców, ale mogę, nie wiem, spotkać jakichś piłkarzy, coś się tam dzieje, no bo kto też tam bywa, czy jest jakiś, no nie wiem, idę i mam jakąś elitę w koło, ale bardziej mi zależy, czy da się tam rzeczywiście poznać, bo mi na przykład zależało, nie wiem, zobaczyć Messiego, inne osoby, nie wiem, gdzieś tam podać choćby dłoń, czy zrobić zdjęcie.
Jasne. Z przykładów, na Mistrzostwach Świata w Katarze miałem kilka grup, ale miałem też dwie osoby, jedną parę i jedna osoba z tej pary, to jedna z bogatszych Polek, pojechała z partnerem na mecz Polska-Argentyna właśnie. Kupili najlepsze bilety hospitality na ten mecz. Oprócz innych rozwiązań, które im znaleźliśmy, czegoś, czego nie planowaliśmy tak naprawdę, no to partner, czyli nasz klient, będąc w tej strefie VIP-owskiej, poznał się i zrobił sobie zdjęcia z wujkiem Diego Maradony. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, w tych strefach jesteś w stanie trafić wiele osób ciekawych z całego świata, czy znanych, czy nieznanych. To jest jedno. istnieją też programy i w Katarze był taki program, który nazywał się FIFA Legends. I on polegał na tym, że ty jako klient mogłeś się do nich zgłosić, mogłeś to zrobić przez nas i wynająć sobie jedną z legend piłkarskich, typu Andrea Pirlo, typu Roberto Carlos, na swój event. Czyli jeżeli robiłeś aktywację swojej marki akurat w Katarze, czy miałeś chęć jako bogaty, indywidualny osobnik spotkać się, czy obejrzeć mecz Polska-Argentyna z Roberto Carlosem na przykład, jeżeli to jest twoje życzenie, to coś takiego można też zorganizować.
Wow, no to brzmi ciekawie, a w ogóle na polskim rynku takie rzeczy się też dzieją, że no nie wiem, możesz też właśnie sobie jakąś legendę wynająć i też iść na jakiś mecz, bo ciekaw jestem, dużo mówisz tak jak właśnie, że w Anglii są te strefy, u nas chyba to wszystko raczkuje, nie? Nie ma jeszcze chyba tego rozwiniętego.
No i dlatego w ten biznes weszliśmy, no bo jest ogromny potencjał rozwoju. Patrzyłem ostatnio na statystyki i na przewidywania czy prognozy tego rynku, no to idzie tylko w jedną stronę ten rozwój, więc dlatego tutaj jesteśmy, dlatego przenieśliśmy się z powrotem ja osobiście do Polski, a jako globalna marka otworzyliśmy się w Polsce, bo widzimy, że w tej części Europy jest to, tak jak dobrze wspomniałeś, wciąż na raczkującym poziomie i to można rozwinąć. My wiemy jak, bo wiemy jak to funkcjonuje tam.
No właśnie, to jest dobre pytanie. Jak to się robi? Jak w ogóle ci się udało? Czyli rozumiem, że przy tych wspólników trochę też z Nigerii, co powiedziałeś na początku, ale może jakie to są koszta? Z jakimi kosztami się musimy liczyć? Nie wiem, wiadomo, że to zależy od meczu, ale plus minus jak bardzo trzeba być bogatym, żeby można było jeździć po takich imprezach?
Dam kilka przykładów, tak żebyśmy złapali różne poziomy. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w Katarze, idąc tą najtańszą opcją, można było pojechać na mecz z noclegiem w Dubaju, mieć wszystkie loty zorganizowane, czyli Polska, Dubaj, Dubaj, Katar, Katar, Dubaj i z powrotem do Polski. 3 noce w fajnym czterogwiazdkowym hotelu z atrakcjami, no i z meczem i transportem w Doha za około 10-12 tysięcy złotych. To można było.
Bardzo tanio. To
można, tak, bo ludzie w pewnym momencie się wystraszyli, bo słyszeli astronomiczne kwoty, które na początku faktycznie gdzieś tam fruwały po rynku. Z czasem to się coraz bardziej otwierało i pojawiały się nowe rozwiązania. To rozwiązanie w naszym biznesie, słowo rozwiązanie to jest klucz. Bo my, znając budżet klienta, jesteśmy w stanie pod niego dopasować różnego rodzaju rozwiązania.
No to 12 tysięcy złotych za Mistrzostwa Świata, 4 dni, tak w sumie 3 dni przeloty, noclegi, wejście do branży hospitality, wydaje się naprawdę całkiem...
To nie było z wejściem do strefy, normalne bilety, ale wiem, że ludzie w taki sposób latali i tego typu budżety funkcjonowały. Idąc w drugą stronę spektrum, miałem klientów, którzy, to była większa grupa, to było ponad 30 osób, ludzie, którzy nie liczyli swojego budżetu. Oni policzyli swój budżet dopiero po wydarzeniu. I kiedy policzyli ten budżet, tam tylko jedno słowo się pojawiło w ich głowie, które wykrzyknęli. Już nie będę teraz go cytował. I wyszło im 100 tysięcy złotych na osobę. Więc, no ale to był inny poziom. To był dłuższy wyjazd, to były przeloty prywatnym odrzutowcem, którym na co dzień latały, czy latają drużyny piłkarskie na mecze Ligi Mistrzów w Europie. Więc tutaj to już był taki produkt luksusowy ze swoją jakby ukrytą i dodatkową historią, na który klient się zdecydował i za to zapłacił kolejne premium. Tym wszystkim, no ale to była grupa, która bardzo mocno się bawiła, która sobie miała ułożone wszystkie najlepsze bilety, hotele i tak dalej, ale też na miejscu sobie życzyli różnego rodzaju atrakcji rano. Chcieli się znaleźć w najlepszej knajpie, 30 kilka osób wieczorem w Doha, więc mamy rozwiązania też na to tak naprawdę, bo budujemy relacje dużo wcześniej z dostawcami, więc nawet to, co wydaje się niemożliwe dla nas, jest realne. Mhm.
No trochę tutaj podam z mojego podwórka, że z Nowego Sącza, z przedsiębiorcy Andrzej Wiśniowski i też jego samolotem odrzutowym lata kadra, więc to też jest jakaś tam gdzieś zbieżne. No dobra, i to, czy to było takie najdroższe, jakie ktoś miał bilety w ogóle w całej twojej historii biznesowej, czy jeszcze ktoś miał jakieś fanaberie, nie wiem?
Tutaj jeżeli chodzi pewnie o całość wyjazdu, no to ta firma wygenerowała największy obrót. Z ciekawych innych wydarzeń, biletów, tak to, że ludzie się pytają, czy kupują bilety, no to Super Bowl, to dopiero niedawno w lutym mieliśmy. Tam najtańsze bilety ruszają od 11 tysięcy dolarów. Miałem klientów w poprzednim roku w Londynie na Wimbledonie, gdzie Wimbledon to jest moja perełka w koronie, czy mój klejnot w koronie, z racji mojej długiej obecności w Londynie. Uwielbiam tam wysyłać klientów. No i to jest mega unikatowe wydarzenie. Prawdopodobnie z tych corocznych wydarzeń to jest takie najbardziej eleganckie, najbardziej classy wydarzenie. Ci fani sportu czy fani tenisa, to chociaż raz w życiu mają takie marzenie, żeby tam się znaleźć. No to klient w ciągu jednego w zasadzie telefonu kupił 10 biletów. 4 bilety to była chyba druga runda Wimbledonu. Chciał Dziokowicza zobaczyć i kupił 6 biletów na półfinał. I półfinały to są jedne z najdroższych, drugie najdroższe bilety podczas Wimbledonu. I wydał około 45 tysięcy funtów na to.
No dobrze, ale jeszcze to, co zapytałem Ciebie, czy w Polsce rzeczywiście można spotkać te legendy sportu?
No jeżeli znasz nas, no to takie osoby można spotkać i faktycznie... Taki event odbył się w listopadzie ostatniego roku, gdzie ściągnęliśmy do Polski 4 legendy piłkarskie. Był Michael Owen, czyli zdobywca złotej piłki. Był Alessandro Del Piero, nie trzeba przedstawiać, mistrz świata. Był Marco Materazzi, mistrz świata razem z Alessandro Del Piero. No i był Luis Garcia, który zdobył Ligę Mistrzów razem z Jerzym Dudkiem w pamiętnym meczu w Stambule przeciwko AC Milan. To jest częścią też naszego biznesu. Czyli jak wspominałem a propos Nigerii, i to w Polsce też robimy, czyli talent management, to jest ten talent. Czyli legenda piłkarska, zawodnik, który był legendą już za życia i za życia swojej zawodowej kariery, kończy karierę piłkarską i dalej komercjalizuje swoją markę osobistą, którą budował przez lata. I my pomagamy przeprowadzać tego typu zawodników na twój event. Czyli jeżeli ty chciałbyś w swoim klubie biznesowym, przykładowo mówię, zorganizować mecz, ekipa Biznes Misja przeciwko ekipa legend piłkarskich, jesteśmy w stanie coś takiego skleić. I mam na myśli, czyli te wszystkie negocjacje, kontrakty, opieka nad zawodnikami i opieka nad całym wydarzeniem, kiedy ono się już dzieje, to my tym też się specjalizujemy.
No dobra, ale też właśnie mówiłeś o tym mentalu, wiem, że trenowałeś wielu zawodników i właśnie jestem ciekaw, czy są jakieś sukcesy, bo trochę wcześniej mówiłeś, że menadżer czasami się lubi przykleić do sportowca, zabiera pieniądze. Czasami się też tak mówiło o trenerach różnych, nie mówi się o coachu. Jak to jest u Ciebie? Jak to było u Ciebie? No, mocne pytanie, ale rozmawiamy szczerze.
No gadamy szczerze, takie rozmowy lubimy najbardziej i... To może najpierw coach versus trener, bo ten coach już ma tak spapraną opinię, mówię o słowie coach, ma tak spapraną opinię, pomimo że jest wielu dobrych coachów, którzy robią dobrą naprawdę robotę z ludźmi, już tutaj nie fokusując się na sporcie. Ja w tym kontekście używam słowa trener, no bo faktycznie tak jak odnosiliśmy się do treningu personalnego na siłowni, to kiedy zawodnicy do mnie przychodzą, to ja im daję ćwiczenia i rozpisuję plan treningowy i oni po prostu wiedzą, co w danym momencie mają robić przed zawodami, ale też w trakcie zawodów, kiedy potrzebują czegoś. Więc tutaj ciekawą historię mamy z Adrianem Duszakiem. Adrian Duszak to obecny mistrz świata w tagball. Tutaj pewnie wielu słuchaczy, jak słyszy słowo tagball,
ja też nie wiem.
Nie kojarzę, co to jest. Wielu ze słuchaczy, jak powiem, jak to wygląda, już złapie. Więc to wygląda jak stół do ping-ponga, taki wyprofilowany w dół, na którym zawodnicy grają tak, jak się gra w piłkę nożną, przebijając, czyli miks piłki nożnej i ping-ponga. Mega widowiskowy, mega akrobatyczny sport. wywodzący się z Węgier w 2014 roku, jeżeli dobrze pamiętam, miliarder węgierski razem z byłym piłkarzem stworzyli ten sport.
Ja grałem jako dziecko w Zośki, nie wiem czy kojarzysz, takie mini.
Jest, to jest to i jest to już blisko. To jeżeli jesteś dobry w Zośkę, to byłbyś niezły w tekbola. No i widowiskowy sport, to się świetnie ogląda, jak się jest na zawodach i Polska jest mocną nacją. Węgrzy zdominowali poniekąd, no bo stamtąd się wywodzi najdłużej, to trenują Polacy, Rumuni, z tej węgierskiej części Rumunii są też mocni. No i jest fajna historia do opowiedzenia, gdzie Adrian Duszak to jest topowy zawodnik na świecie i tak, który już wcześniej zdobywał medale Mistrzostw Świata. W 2021 roku, jeżeli się nie mylę, już uprzednio pracowaliśmy razem i pracowałem z wieloma zawodnikami reprezentacji Polski w tekbol. Zgłosił się do mnie, bo już w korytarzach czy kuluarach tej dyscypliny sportu mówiło się, że Adriana nie ma. Że Adrian już nie ma tej formy. Że Adrian już nie ma tego czegoś. I mówili to w kontekście Mistrzostw Świata, że po prostu już niczego się nie spodziewali po nim, jeżeli chodzi o dobre wyniki. I Adrian przyszedł do mnie, to było na kilka miesięcy przed Mistrzostwami Świata, które odbywały się w Gliwicy, zresztą w pięknej Arena Gliwice. I przeprowadziliśmy nasze treningi. I pięknie to się obserwowało, jego powrót. I trening mentalny, jako sportowiec, jeżeli wprowadzasz te techniki, które dostajesz od swojego trenera, wprowadzasz je w życiu codziennym często. Więc nie dość, że widzisz pozytywne rezultaty tego działania na boisku, to efektem, w cudzysłowie, ubocznym jest też pozytywna zmiana w twoim życiu osobistym. Więc to też obserwowaliśmy, ale oczywiście fokus był na sporcie. No i nadszedł Dzień Mistrzostw Świata. Adrian miał zbudowany mental. On był pewny, że zostanie mistrzem świata. On tam jechał po złoto. I on wiedział o tym. Czyli on to, tak jakby to się już wydarzyło. I był półfinał Mistrzostw Świata, jeszcze na tym półfinale tam byłem. I on ten półfinał przegrał. Czyli to jest moment, gdzie w twojej psychice wszystko to, co budowałeś przez miesiące, czyli pewność tego, że jesteś mistrzem świata, legła w gruzach. Właśnie się rozwaliła totalnie. Ale prawdziwa moc zawodnika, psychiki, mentala jego, to był ten moment prawdziwego testu. I on poszedł na mecz o trzecie miejsce, czyli mały finał z Aporem. Apor prawdopodobnie w ostatnich latach najlepszy zawodnik na świecie, który też w tym turnieju przegrał swój półfinał. Gość, który nie przegrywa generalnie meczów. I zagrali półfinał i Adrian przegrał pierwszy set. Czyli wracamy, przegrywa półfinał, wszystko się rozsypuje potencjalnie. Przegrywa pierwszy set małego finału i wraca do gry, wygrywa drugiego seta i wygrywa trzeciego seta i wygrywa mecz. Więc dla niego i dla mnie to było jak wygranie złotego medalu tak naprawdę.
A powiedz mi, bo jestem bardzo ciekawy, jak jesteśmy przy tej właśnie piłce nożnej, to co ty sądzisz w ogóle, bo w jednym z wywiadów Mateusz Borek powiedział, że o tej presji, czy rzeczywiście tak jest, jak ty to uważasz, że czy piłkarze mają presję? Bo jak on stwierdził, że presję to ma lekarz chirurg, jak operuje, a wiesz, a piłkarz, no bo trochę tak jest, z jednej strony jesteśmy postrzegani, mówimy, że w Polsce jest słaba drużyna i tak dalej, no ale jak mamy kupę kasy na początek, wiesz, samochody, imprezy, gdzie nie wejdziesz jako piłkarz, to wszyscy ci otwierają i wręcz, wiesz, no jesteś od razu celebrytą. I czy to nie jest tak, że to bardzo psuje? I co ty sądzisz, czy rzeczywiście czasami nie idzie choćby nam, bo mamy presję, czy raczej słowa Mateusza Borka są tutaj bardziej trafne?
Mateusz Borek znany jest z trafnych i ciętych ripost. Bo czym jest presja tak naprawdę? Bo od tego powinniśmy zacząć. Wiesz, jak wygląda presja? Czy widziałeś kiedyś presję na ulicy? Więc presja to jest konstrukt psychiczny w twojej, mojej, twojej głowie, czy w tym kontekście twojego pytania zawodników. Presja, którą sami sobie nakładamy. Więc jeżeli jest drużyna, już powiedzmy, że to jest 11 zawodników, czy każdy z nich ma taką samą presję? Czy dla każdego z nich ta presja znaczy to samo? No na pewno nie. Więc tak jak teraz ty czy ja, już sobie prawdopodobnie jakieś sobie przypominamy sytuacje z presją związane, czy tak samo słuchacze. Presja to jest nasza reakcja na świat zewnętrzny, który się dzieje. No i oczywiście łatwo jest taką presję samemu sobie stworzyć, no bo jak nie czuć oczekiwań 50 paru tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym, kiedy grasz mecz. Jak nie czuć oczekiwań całego narodu w kontekście awansu reprezentacji Polski na Euro. To tak bardzo wszyscy chcielibyśmy, w szczególności w mojej branży, żeby to się wydarzyło. Więc pytanie jest, ta presja jest, jak sami sobie stworzymy tą presję, łatwo tą presję sobie stworzyć w tego typu przypadkach. Pytanie jest, co możemy z nią zrobić. I tutaj wchodzimy już bardziej w stronę technik mentalnych, jak sobie radzić z presją. Czyli co myśleć, w jakim momencie, a przez te myśli, jakie emocje aktywować, a z jakich wyskakiwać, które są niekorzystne dla nas w takim momencie.
Czyli tak de facto to samo jest ze stresem i z innymi emocjami, nie? Że jednak wszystko możemy wyćwiczyć i to tak od nas zależy.
No to jest ten trening mentalny, to jest, wiesz, to jest świetną analogią jest zwykły trening na siłowni. Idziesz, masz trenera personalnego, który daje ci nowe techniki i ćwiczenia. Niektóre z nich na początku nie znasz i ci nie wychodzą i chcesz się poddać, ale on cię ciśnie, żebyś to dalej robił. To samo jest z mentalem. Dostajesz nowe techniki, one się wydają dziwne na początku, nie wiesz jak to skleić ze sobą, ale jedyne co musisz robić, to musisz trenować. Codziennie to samo i po odpowiednim okresie czasu, kilku tygodniach czy kilku miesiącach masterujesz dany nowy skill czy technikę.
No to właśnie, jak jesteśmy przy tych też piłkarzach i twojej historii z tymi bardzo bogatymi ludźmi, to też ponownie trochę zapytam, czy duże pieniądze według ciebie psują? Bo słyszy się właśnie o wielu sportowcach, których kariery się zakończyły właśnie przez między innymi pieniądze, a później inne problemy.
To będzie podobna odpowiedź jak z tą presją, wiesz. No, mogą zepsuć, jeżeli pozwolisz sobie siebie zepsuć przez pieniądze.
Ale wielu chyba dzisiaj pozwala, są trochę niewolnikami tych pieniędzy, nie? Że pracujemy bardzo ciężko, zapominamy o życiu, o sobie, tylko pieniądze.
Na pewno tak jest i wiele tego typu przykładów na pewno możemy znaleźć, więc tutaj znowuż pojawia się słowo management, czyli warto, żeby tego typu zawodnik, który zarabia dobre pieniądze, które mogą potencjalnie go zepsuć, była osoba nad nim, mentor, agent, menadżer, który będzie zarządzał jego rosnącym majątkiem.
Są tacy ludzie w ogóle dzisiaj, że do takiej kadry? Bo kiedyś Podświerczewski powiedział właśnie, że nikogo nie było, że wiesz, tam przed i po był alkohol i tyle.
Tak jest, to się zmieniło na szczęście. Rynek agentów piłkarskich urósł, rynek firm managementowych też się pojawił, to jak najbardziej istnieje. Znak zapytania przy jakości usług, które one dają. I do tej pory wielu agentów, wielu menadżerów nie dawało tych usług. Wiele historii słyszałem typu właśnie bardziej agent fokusował się na wysysaniu pieniędzy z danego zawodnika, a nie nad opieką, bo ta opieka powinna być holistyczna. To powinno być planowanie na lata. Ten zawodnik, który z tobą jest, który w piłce nożnej podpisuje z tobą kontrakt tylko na 2 lata, maksymalnie ustawy mówią, że nie możesz podpisać jako agent piłkarski na więcej niż 2 lata umowy z zawodnikiem, żeby go reprezentować, to ty musisz mu w taki sposób to poukładać, żeby on z tobą chciał zostać na lata i najlepiej, żeby chciał z tobą zostać po zakończeniu kariery. I jest coraz więcej tego typu agentów i menadżerów na świecie. Ja też z racji tego, co robimy, poznajemy się z takimi ludźmi też topowymi. Typu naszym znajomym naszej firmy jest dr Erkut Sogut. I to jest człowiek, który stał się agentem piłkarskim przypadkowo, bo nigdy nie planował, a jest doktorem prawa i jego marzeniem zawodowym jest stanie się profesorem na Harvardzie. Jest już o tyle od tego, od spełnienia tego marzenia. No ale był agentem piłkarskim Mesut Özil'a, bo rodzina Mesut Özil'a poprosiła go o pomoc, kiedy Mesut grał już w Realu Madryt. On się zgodził. I on był uwikłany, też taką historię, dygresję rzucimy tutaj, był uwikłany w transfer Mesuta Özila do Arsenalu, a później w Arsenalu, kiedy Mesut odnawiał swój kontrakt, stał się najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie w tamtym momencie. Więc człowiek już legenda żyjąca, mówię o Erkusie, i który układa, czy czyści, czy rzuca światło do tego ciemnego wciąż świata agentów piłkarskich.
Właśnie się dużo mówi, że zazwyczaj są tacy, żeby tylko wyssać pieniądze. I trochę nawet właśnie tutaj przytoczył upadek Piotra Świerczewskiego, że też miał osoby, które wysysały na różne biznesy, namawiały. No i tak się stało, że te pieniądze się po prostu roztrwoniły, nie? I no bo skąd ma piłkarz wiedzieć, jak często nawet dawniej jeszcze to nawet nie mieli szkoły, tylko grali całe życie i to było ich wszystko. Całe życie i nagle dostajesz pieniądze, nie wiesz co robić, przyklejają się inne osoby i tych pieniędzy nie ma. No a jakie są właśnie zarobki dzisiaj? Jestem bardzo ciekawy, jakbyś mógł, może jakieś takie kwoty rzędu, jeśli wiesz, piłkarze, a co po nich jest, bo wszyscy też mówią, dlaczego piłkarze tyle zarabiają versus, no nie wiem, mamy koszykówkę, tenis, no wszystkie inne dyscypliny. I chyba nie ma tam tak dużych pieniędzy, jak w piłce nożnej.
W zależności, jakie poziomy porównujemy. Bo jeżeli spojrzymy na listy najlepiej opłacanych sportowców na świecie, no to niekoniecznie Ronaldo czy Messi będą tymi najlepiej opłacanymi sportowcami. Pomimo z naszej europejskiej perspektywy nam się...
To jest najbardziej?
Jestem koszykówka, jestem NBA, jestem NFL, są baseballiści. No jest F1, czyli te najbardziej oglądane w danych krajach sporty. Wracając na polskie podwórko, faktycznie to pewnie piłkarze są najlepiej opłacani. To są kontrakty rzędu 500-600 tysięcy euro u najlepszych zawodników w polskiej lidze. U zawodników w siatkówce jest to proporcjonalnie mniej, o kilka razy mniej, podejrzewam, zarabiają ci najlepsi zawodnicy. Wiąże się to po prostu z liczbą widzów oglądających dany sport.
Sponsorów
i reklamy. No. Mm-hmm. Czysty biznes.
No, aczkolwiek też niedawno rozmawiałem z gościem, że też siedział, że w Stanach to już wiadomo, że tam prawie nikt nie gra w piłkę, to jest baseball, ale że w Japonii też jest baseball, wszędzie są boiska na przykład. To też było odkrycie.
I na Kubie.
I na Kubie, tak? No, czyli...
Ale mniej komercyjnie.
No i nie słyszy się tak też o baseballu aż tak w świecie, nie? Więc też myślę, że ta piłka zawojowała świat.
No i pamiętajmy, że biznes sportowy, komercjalizacja biznesu sportowego idzie ze Stanów Zjednoczonych. Europa jest druga w kolejności, więc to idzie najpierw Stany Zjednoczone, UK, Europa. To jest kolejność, więc stąd ci najlepiej opłacani zawodnicy są jednak też tam.
No to jak jesteś już teraz jakiś czas w Polsce, ale mieszkałeś bardzo długo w UK, to może byś mógł powiedzieć, jakie ty największe różnice zauważasz między życiem w Polsce a w UK? Gdzie jest lepiej? Trochę tendencyjne pytanie.
nie będę oceniał w takim razie i osądzał, gdzie jest lepiej, bo dla każdego to może być inne odczucie. Różnica dla mnie pierwsza, która zawsze się rzucała w oczy czy w emocje tak naprawdę, to mental na ulicy, tu a tam. W Londynie, w którym mieszkałem 12 lat, to zwykłe how are you, how you doing, czy ono jest sztuczne, prawdziwe, czy nie, nadaje ton danej relacji, nawet tej krótkiej, z drugą osobą. Jest miło i sympatycznie i życzliwie przede wszystkim. I faktycznie na ulicach, jak tam coś się dzieje i nie wiem, weźmy prozaiczny przykład upadku na rowerze. Jeżeli upadniesz na rowerze, to w sekundę podbiega do ciebie 5 osób, które chcą ci pomóc i zapytać się, jak się czujesz. W Polsce, mówię o własnym doświadczeniu, może jest inaczej, tak nie jest. I na początku, jak tutaj przyjechaliśmy, wydawało nam się na wakacje, jak się okazało, zostaliśmy w Polsce. Wyjście do sklepu to było przejście przez mękę emocjonalną, bo ja wracałem poddenerwowany, co najmniej. Chodzi mi tutaj o reakcję ludzi na zwykłe ludzkie pytania, gdzie mogę coś znaleźć, i tam były dziwne czepanie przy kasach atakujące ciebie. Moja partnerka wracająca z płaczem ze sklepów, więc to było dla nas ludzi jakby przez pewien okres czasu stamtąd, którzy już nasiąknęli tamtym mentalem. I komunikowałem to do ludzi. Mam zdolność przyciągania ciekawych ludzi w swoim życiu i miałem taki epizod, gdzie miałem kilka godzin z pewnym pułkownikiem lotnictwa, psychologiem i specjalistą od wypadków lotniczych. I to samo, co teraz powiedziałem tobie, powiedziałem jemu. Mega fajna, mega ciekawa i ciepła osoba. I on powiedział, że on tego nie widzi. Więc to mi tak dało do myślenia. Mówię, okej, okay, to jest perspektywa. I skoro tutaj już jesteś, to po prostu nie zauważasz pewnych aspektów. I faktycznie ja teraz po 3,5 roku mieszkania w Polsce, niedługo będą 4 lata.
Ten sklep mnie denerwuje.
Tak, ten sklep mnie denerwuje, przestałem to zauważać. Więc to jest taka moja, więc to jest różnica taka moja osobista, personalna. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, no bo to jest też pewnie zawsze ciekawe, tam jak rozmawialiśmy dzisiaj przed spotkaniem, że faktycznie tam się pracuje ciężej i tam faktycznie ludzie pracują. I nieważne co robisz, czy jesteś kelnerem, czy sprzątaczem, czy jesteś bankierem w The City, tam pracujesz długie godziny. Jesteś odpowiednio za to wynagradzany. I nawet jeżeli to jest minimalne wynagrodzenie, to za to minimalne wynagrodzenie masz wyższy standard życia. Mam wrażenie. Więc stać jest cię wyjechać na wakacje do Hiszpanii przykładowo.
To prawda, aczkolwiek no, te mieszkania tam są horrendalnie drogie, ale też nie wiem, jak wiesz na bieżąco, ale też słyszało się, że bardzo dużo jest teraz niebezpieczeństw w Londynie, że właśnie są jakieś tam, wiesz, napady, policja tam nie reaguje aż do, nie tak jak w innych miejscach w Anglii i że się staje Londyn też takim niebezpiecznym miejscem do życia.
To prawda i to już ostatnio byłem w Londynie na końcu stycznia, pod koniec stycznia i zauważyłem, rozmawiałem z moimi partnerami / przyjaciółmi biznesowymi, że to, o czym mówisz, że to niebezpieczeństwo na ulicach stało się normą. Oni jak już o tym mówią, to mówią to jako coś zupełnie normalnego. Że podjeżdża skuter i wybija szybę w sklepie jubilerskim i kradnie zegarki. Jeszcze ja mieszkałem, to już faktycznie dość często zdarzały się kradzieże aut luksusowych szoferom. Szofer wychodził z auta, otworzył drzwi swojemu klientowi i w tym momencie wskakiwał złodziej i odjeżdżał.
Miałeś jakąś taką niebezpieczną sytuację?
Ja na szczęście nie przyciągam niebezpiecznych i złych sytuacji w swoim życiu, ale znałem osoby, którym to się przydarzało, wybijanie szyb i czy wsiadali do środka i zabierali ci wszystko razem z samochodem. Co się faktycznie dzieje?
Ja czytałem parę dni temu, że w Londynie nie chcą ubezpieczać Range Rovery, jak masz, bo one chyba są najbardziej chodliwe i w Londynie nie chcą ubezpieczać w ogóle. Szok.
Potwierdzam, mogę tylko potwierdzić to.
Nie, ale to jest też takie słabe, że świat, cywilizacja, coś co było taką kolebką innowacji, nowego życia, świata takiego, że jechało się zobaczyć ten American Dream, on się okazuje, że taki piękny nie jest na co dzień. No choćby, wiesz, no nie wiem, bałbym się o swoje dzieci, o siebie, o żonę i jak mówi, że na ulicy się takie rzeczy dzieją. No idziesz, a tutaj cię, wiesz, napadają i mówisz, że to jest takie na porządku dziennym. To jednak ta Polska pod tym względem naprawdę jest bezpiecznym miejscem.
Jak najbardziej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj, jeżeli szukamy tych lepiej, to faktycznie tutaj jest to odczucie bezpieczeństwa na ulicach. No to wczoraj czytałem taki artykuł, który porównywał europejskie stolice. No to Warszawa jest jednym z topowych miast, jeżeli chodzi, czy z topowych stolic europejskich, dużych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Czyli jest najbezpieczniejszą stolicą z dużych stolic europejskich. Jest po skandynawskich miastach, które są mniejszymi stolicami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I porównywali też to z Londynem. Czyli ten poziom bezpieczeństwa w Warszawie pytanych ludzi był na poziomie 70-kilku%, że nie baliby się w nocy iść ulicą. Versus 50-kilka%, które mówiło o Londynie. Więc faktycznie i teraz nowym trendem w Londynie są kradzieże telefonów z ulicy. Jeżeli rozmawiasz na Oxford Street przez telefon, podchodzą i zabierają ci po prostu telefon.
I co, później biegną, tak?
No, po prostu zakładam, że biegną, nie widziałem tego, tylko taki feedback dostaliśmy. Moja partnerka dostała informację, uważaj na telefon.
No to dobrze, że takich rzeczy jeszcze w Polsce nie ma, oby ich nie było, bo wiesz, kiedyś były lata niebezpieczne, 90, dzisiaj się na szczęście myślę, że u nas unormowało i tak jak mówisz, no wszędzie jest trawa pewnie bardziej zielona, nie? Gdzie się nie popatrzy. No to jeszcze jak jesteśmy przy tym temacie, jakie ty byś dał takie przesłanie do młodych, do młodzieży, do tych ludzi, którzy też może biznesmenów, przedsiębiorców myślą o wychowaniu dzieci na dobrych ludzi. Co ty o tym sądzisz? No bo też trenowałeś ludzi, więc no jestem ciekawy z twojego punktu widzenia. Na co dzisiaj warto postawić?
Ja bym trochę odwrócił to pytanie i zadał je w sposób, co my dorośli jesteśmy w stanie dać tym młodym ludziom. I skoncentrujmy się na sobie, I mówię to w kontekście, bo jak się mówi o młodzieży, ja często słyszę od ludzi tych, w cudzysłowie rzucę teraz, dorosłych, że oni się boją o przyszłość, że ta młodzież jest pusta, w cudzysłowie, bo tego typu widzą wartości, czy brak wartości w internecie, tak? W tym internecie też jest dużo świetnych wartości, pięknych wartości i jest, ktoś musi ich nakierować, więc dlaczego akurat dane dziecko trafia na te negatywne wartości? Gdzie jest ta opieka nad nim, gdzie jest to wskazanie, gdzie jest ten wzór rodzica w tym wypadku, który powinien nakierować na odpowiednie drogi, więc jak ze wszystkim w życiu, zaczynajmy od siebie, od spojrzenia wewnątrz, co tutaj możemy naprawić, jak być wzorem tak naprawdę w tym wypadku dla dzieci do naśladowania.
No jest to z jednej strony tak, się zgadzam, ale muszę trochę tutaj dołożyć swoje, że wiesz, jednak no dzisiaj szkołę wychowują dzieci, nas nie ma, my też dużo pracujemy, oczywiście zacznij, ale też musisz gdzieś zarabiać na tę rodzinę, często dwie osoby, ale też nas kusi to, co jest to złe właśnie, wiesz, te clickbaity, to, co się wszystko... No ciężko powiedzieć dziecku, oglądnij, bo tam jest wiedza i skorzystasz, tylko każdy patrzy, o wiesz, jest tam biegający jakiś gdzieś tam wariat po ulicach, no to super, wszyscy oglądamy, nie? I to jest też takie zepsucie takim społeczeństwa trochę, które psuje też tą młodzież, bo ja mówię, nieraz to powtarzam, że ja mnie przeraziło, oglądałem filmik na YouTubie, gdzie tam 16-latkowie pokazywali, ile ubrania mają na sobie, za jakie pieniądze. I tam było, wiesz, po 30-50 tysięcy złotych. No to mówię, szok, nie? Gdzie moim marzeniem były buty za 300 zł jako dziecko, to już, mówię, byłbym milionerem wtedy.
To prawda, być może zabrzmiałem zbyt romantycznie. W takim wypadku mam skłonności ku temu. Wskazówki? W takim razie sport. Sport lub jakiekolwiek inne zajęcie, które wprowadzi dyscyplinę do życia dziecka czy dorastającej osoby.
Mm-hmm. No dobrze, no to ja w ogóle się nie mogę doczekać, bo podlinkujemy tu stronę twoich eventów, bo to jest też ciekawe, jeśli kogoś stać, no to wiesz, ja na przykład z synem lubię gdzieś pojechać samemu, więc przeżyć jakieś takie rzeczy, które są nieosiągalne, to jest fajne. Wydaje mi się, że dla przedsiębiorców jest dzisiaj taka moda, że kusi to, co jest niedostępne, nie? Że mamy tak dużo rzeczy, a z drugiej strony ta perspektywa, że choćby poznać to, co jest niedostępne, nie? Bo ja nawet nie wiem, ty też jak powiedziałeś, że nawet nie wiemy, że na stadionach coś jest, bo idziesz gdzieś, masz krzesło, wychodzisz, koniec, nie? Więc jest to ciekawe mieć taki wachlarz tych rzeczy. No i bardzo jakby kibicuję wam i gratuluję, że jest taka firma z Polski jeszcze z korzeniami tutaj, że jesteś i robisz, bo chętnie poznamy te usługi, nie? Ale jeszcze będąc przy tobie, to chciałem cię zapytać o książkę. To jest też takie standardowe pytanie. Jaką ty masz książkę, którą poleciłbyś naszym widzom? Może masz jakieś ulubione?
Wspomnieliśmy dzisiaj o książce Marka Zmysłowskiego. To jest na pewno książka, którą polecam, bo świetnie się tego słucha lub się dobrze to czyta. Tym bardziej w kontekście właśnie moim nigeryjskim i moich doświadczeń. Więc to jest jedno. A książka, którą zawsze polecam, kiedykolwiek ktoś mnie o to pyta, nie jestem pewny, czy ta książka jest przetłumaczona na język polski. Niemniej jednak ją polecam. Nazywa się po angielsku Stealing Fire. Steven Kotler jest autorem tej książki. Steven Kotler jest znanym światowym...
marketingowcem, tak?
Nie. On jest człowiekiem od stanu flow. On jest specjalistą od uczenia stanu flow. Czy to sportowców, czy to innych ludzi, którzy włącznie z przedsiębiorcami. Dla każdego stan flow jest mega użyteczną.
A czym jest stan flow?
Stan flow po polsku to jest stan przepływu. To jest moment, w którym jesteśmy w 100% skupieni na wykonywanej czynności. Gdzie świat zewnętrzny przestaje trochę istnieć, jest wyciszony, a my mamy dostęp do wszystkich zasobów. Czyli mamy też wyciętą analizę, myślenie i podejmowanie decyzji dzieje się naturalnie. To jest po prostu dużo szybszy proces. Czyli artyści bardzo często doświadczają stanu flow, kiedy tworzą swoje najlepsze prace. Sportowcy czasem łapią stan flow podczas meczów i to wtedy widać. Jak już jesteś wyspecjalizowanym, tak jak ja w przypadku mojego treningu mentalnego, jestem w stanie wychwycić momenty, kiedy sportowcy wchodzą w stan flow, kiedy go mają i kiedy go tracą.
To jest ciekawe. A tu jakieś wskazówki, jak najbliżej się zbliży tego? Rozumiem, że też trzeba odłożyć te wszystkie rzeczy, które nas rozpraszają, jak telefon dzisiaj, bo ja też się na tym łapię, że wiesz, staram się choćby montować wywiad, a co chwilę ktoś coś pisze, tu zadzwoni i po prostu... Wiesz, i dzień zlatuje, nie?
To jest to. To jest przede wszystkim odcięcie się od wszystkich rozpraszaczy, notyfikacji, wyłącz notyfikacje. Ja wciąż się tego uczę. Mhm. Nie bój się wyłączyć notyfikacji, tam się nic nie stanie jak przez pół godziny. I daj sobie pół godziny, chociażby deep work. Jesteś totalnie skoncentrowany na tym. Ale żeby dobrze też umieć koncentrować się stricte i tylko na wykonywanej czynności, należałoby ćwiczyć tą umiejętność poza daną czynnością. Mam tu na myśli znalezienie sobie swoich ulubionych rzeczy, hobby, sportów, granie na instrumentach. Czyli to są te momenty, w których najłatwiej jest ten stan flow wejść. Bo zasada mówi, im częściej łapiesz stan flow w swoim życiu, cokolwiek będziesz robił, czy na ulicy mindfulness chociażby. Mindfulness zbliża do stanu flow. Czyli obserwacja otoczenia, bez oceny tej obserwacji, czyli odcinanie myśli. Im częściej będziesz to robił, tym łatwiej będzie ci wejść w stan flow, czyli stan przepływu w momencie, kiedy będziesz tego potrzebował.
No bardzo ciekawe i sam zgłębię, bo ja też jestem dzisiaj, czuję przebodźcowany, chyba wielu z nas, więc to jest bardzo potrzebne. Co i myślę, że może takie zrobienie pomieszczenia, gdzie wiesz, nawet nie ma zasięgu, zostawiasz wszystko taka prawie ciemnia. Wchodzisz, masz tam światło, twój narzędzie do pracy i pracujesz.
Mogę być muzyka. Pomocne.
Muzyka, tak. No, rozmarzyłem się. To powiedz mi, Krzysz, na
przegadamy
koniec.
To.
Przegadamy, tak. Czy jest coś, co ty byś chciał przekazać naszym widzom?
Carl Jung powiedział, że do mniej więcej 35 roku życia szukamy odpowiedzi na zewnątrz. I mniej więcej w 35 roku życia ten nasz fokus idzie do środka. I od tego momentu wchodzimy w siebie i tam szukamy odpowiedzi. Bo tam te wszystkie odpowiedzi są poukrywane. Więc jeżeli faktycznie skoncentrujemy się na rozwoju siebie i na usprawnianiu siebie jako człowieka, to wszystko to, co dookoła będziemy robili dużo sprawniej, będziemy mieli lepsze relacje z ludźmi i to się przekłada na życie biznesowe, na życie prywatne, na wszelkie aspekty życia w zasadzie.
Bardzo, bardzo takie mocne i refleksyjne słowa i trudno się nie zgodzić. Ja sam widzę z wiekiem, że coraz bardziej właśnie rzeczywiście gdzieś sięgamy, myślimy o sobie przede wszystkim, bo dawniej się z młodym to w ogóle się o tym nie myśli, nie? I ten czas chyba rzeczywiście jest nam potrzebny. Krzysztof, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Życzę samych sukcesów. Nie mogę się doczekać. Może jakiś wyjazd się zrobi wspólnie, czy z klubu, który mamy tutaj, Business Misji, czy przedsiębiorców, bo no marzy mi się. Ja lubię jakieś takie fajne rzeczy, które są, no, które zostaną na całe życie, bo to tam może nie sztuka wydać pieniądze, ale jak jesteś fanem, no to też ten pieniądz, jak mówisz, szczęście się nie da, ale to, co przeżyjesz, jest bezcenne, więc jak ktoś ma jakąś pasję i może to zrealizować, no to szok. Także no, bardzo fajny biznes.
Dziękuję bardzo. Tobie życzę tego samego i mam nadzieję, że faktycznie razem kiedyś wyjedziemy na jakiś fajny event sportowy.
Tego się trzymamy. To trzymajcie nas za słowo i do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, Łukasz.
Dzięki.